Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Widzimy dzisiaj Pana Jezusa, który wzdycha w głębi duszy. Jak jest świadkiem podejścia faryzeuszy, wzdycha w głębi duszy. Pan Jezus wzdycha zwykle, czyli ma poruszone wnętrze, kiedy doświadcza niezrozumienia. Czasami mówi do uczniów: jeszcze nie rozumiecie. Nie wiecie, na czym polega moja miłość. Nie wiecie, po co przyszedłem. Cały czas nie umiecie przyjąć tej łaski, którą ja dla was mam przygotowaną. Dlaczego? Bo macie jakieś nieprawdziwe przeświadczenia o mnie, czyli o Bogu, o sobie samym, też o innych ludziach, którzy są wokół, o sytuacji, w której jesteście. Nie widzicie tego tak jak ja. I ja wam głoszę, tłumaczę, pokazuję moją miłość, a wy ciągle tego nie rozumiecie, bo widzicie inaczej. Czasami Pan Jezus traci cierpliwość, można by tak powiedzieć. I to bardzo widać choćby w pierwszym czytaniu, w podejściu Kaina. Kain nie widzi tak jak Bóg. Nie widzi ani siebie tak jak go widzi Bóg, ani swojego brata Abla nie widzi tak jak to widzi Bóg, ani samego Boga nie umie przyjąć tak jak on pragnie być przyjęty. Pamiętam taką lekcję, którą otrzymałem od muzułmanki. Jak byłem w Poznaniu w klasztorze, przyszła do mnie muzułmanka i mówi: czy może Pan mi wytłumaczyć, o co chodzi w Biblii? Bo ja Koran znam, a Biblii nie znam. Teraz studiuję filologię polską i każą mi czytać Biblię i ja tego nie rozumiem. Czy Pan mógłby mi wytłumaczyć? Ja się trochę przestraszyłem, że ile lat musimy spędzić ze sobą, żeby to wszystko potłumaczyć. Ale mówię, a może od czegoś zacznijmy? I ona na to: no właśnie, co stało się tym pierwszym ludziom po grzechu? Czy im się popsuły oczy? Ja mówię: tak, ale jak pani to rozumie, że im się popsuły oczy? A ona na to: no bo przecież jak Pan Bóg przychodził wcześniej, to oni witali go jak przyjaciela. Pan Bóg się nie zmienił, a oni się chowają przed nim. Byli nadzy, nie odczuwali wstydu wobec siebie, a po tym grzechu zaczęli zakładać sobie przepaski, oddzielać się od siebie. Czy im się popsuły oczy? Bo zaczęli widzieć inaczej te same rzeczy? Boga, siebie, siebie nawzajem? I zaczęli według tego, co widzą, postępować. I widzimy już w ich synach, w Kainie, że też mają popsute oczy. To jest ciekawe, bo to wydaje się, że jest dziedziczne po tym grzechu pierworodnym również dla nas. My też możemy tak powiedzieć, mamy popsute oczy. To taki pisarz kościelny z pierwszych wieków, Orygenes, mówi: chrześcijanin powinien mieć oczy gołębicy, żeby patrzeć na siebie, na świat w Duchu Świętym, czyli tak jak widzi Bóg. Dlatego my potrzebujemy przyjąć Ducha Świętego, żeby nam się naprawiały oczy. I to się nie da też zrobić tego raz na zawsze, tylko cały czas potrzebujemy Ducha Świętego. Cały czas potrzebujemy Pana Jezusa, żeby widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Potrzebujemy Jego Słowa. Bo gdy patrzymy na Kaina, on jest nieszczęśliwy z tego powodu, że Pan Bóg nie przyjmuje jego ofiary, a ofiarę Abla przyjmuje. Ja pamiętam, jak pierwszy raz to czytałem, to się nawet oburzyłem tak wewnętrznie, ale no dlaczego Pan Bóg nie przyjmuje od Kaina, a od Abla przyjmuje? Dopiero potem doczytałem, że czyny Kaina były złe, że on żył niezgodnie z tym, kim był, wobec Boga, wobec siebie samego, wobec innych. I nie umiał przyjąć tego, co Bóg dla niego przygotował. Bóg go pyta, ale on z nim w ogóle nie rozmawia. Wszystko się dzieje jakby w jego głowie. Nie ma kontaktu. Jak pyta go Bóg, a gdzie jest twój brat? On mówi, a czy ja jestem stróżem mojego brata? Cały czas jest sam z sobą. I wszystko się dzieje w nim, w jego przeświadczeniach, w jego postrzeganiu świata. I tu jest kłopot. Wyobraża sobie nawet to, że Bóg teraz go tak ukaże, że każdy będzie mógł go zabić. A Bóg mu mówi, ale ja tak nie myślę. Dlaczego wkładasz mi w ręce, w serce coś, czego ja nie chcę? Ja tak nie uważam, ja tak nie myślę, ja nie chcę tego zrobić, co ty mi sugerujesz, że ja chcę zrobić. I tu jest, myślę, wielki kłopot dla nas samych. Czy ja czasami, i tu warto się przyjrzeć sobie, właśnie przyjrzeć się w Duchu Świętym, czyli poprosić Pana Boga o to, żeby dał mi światło na to. Nie? Czy ja dobrze Ciebie, Panie Boże, widzę i Twoje zamysły? To jest cały szeroki temat prawdziwości obrazu Boga. Czy ja takiego Boga, jakiego ja znam, to jest rzeczywiście ten Bóg? Czy to jest moje tylko wyobrażenie o Bogu? Nie? Czy to, jak ja siebie widzę, to ja widzę prawdziwie? Czy to jest tylko moje przeświadczenie o tym, kim ja jestem, jaki jestem? Czy to, jak widzę moich bliskich, że ja już wiem, co zrobią, co powiedzą, wszystko już o nich wiem? Czy to rzeczywiście jest to, co widzi Bóg, czy to jest tylko moje wyobrażenie? Bo my mamy z różnych powodów, z nieufności, jakiegoś lęku, jakiegoś nieprzekonania, jakąś pokusę, by pójść na skróty i by tak od razu wszystko wiedzieć. Że ja tak wchodzę i wszystko wiem. Przepraszam, że tak powiem. Guzik wiesz. Bo człowiek jest zbyt piękny i zbyt złożony, żebyś od razu wiedział. I mówię nie tylko o człowieku, którego ty postrzegasz, ale nawet o tobie samym. Nie? A co mówić o Bogu? Nie? Natomiast jesteśmy wszyscy zaproszeni, by się wzajemnie siebie uczyć. Uczyć się tego, jaki jest Bóg, uczyć się tego, jaki ja jestem, poznawać siebie, uczyć się tego, jaki jest drugi człowiek, przez robienie z nim różnych rzeczy, rozmowę i tak dalej, i tak dalej. To jest całe pole dla nas do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia o Bogu, o sobie i o kimś. I tego się nie robi od pstryknięcia palcami, tylko trzeba się zdecydować, że to trochę musi potrwać. I nie o to tylko chodzi, że ja zobaczę jakieś złe rzeczy czy trudne, których się bardziej może spodziewam, ale że zobaczę też piękne rzeczy w drugim człowieku i w sobie, szlachetne, piękniejsze niż wyobrażam to sobie. żeby nie zostać gołosłownym, co myśli o sobie Piotr, nim spotka Pana Jezusa? Że jest rybakiem i łowi ryby i że jest szefem małej firmy rybackiej. No, dobrze widzi, tak jest. Tyle, że jak spotyka Pana Jezusa, on mówi, ty będziesz łowił ludzi i będziesz opoką, na której zbuduje kościół, którego piekło nawet nie przemoże. To tego Piotr nie byłby w stanie zobaczyć. Ale Pan Jezus w nim to widzi. I widzi dużo więcej w Kainie, i widzi dużo więcej w Ablu, i we mnie, i w tobie też widzi dużo więcej, niż my sami z siebie możemy zobaczyć. To nie jest tylko opowieść o grzechu. To jest opowieść o wielkim obdarowaniu i wielkiej łasce Pana Boga, którą dla nas ma. I On tylko czeka, żeby mi ją odsłonić, żebym ja mogła ją zobaczyć. Ale czy ja Mu na to pozwolę? Jak czytam ten fragment, czy Ewangelii, czy z Księgi Rodzaju, przychodzi mi do głowy drugi fragment z Ewangelii o faryzeuszu i celniku. Przychodzi faryzeusz do świątyni i mówi, dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten celnik, że poszczę 2 razy w tygodniu, że daję 10 ze wszystkiego, co posiadam. To jest bardzo ważna nauka, szczególnie dla nas, którzy jesteśmy tak bardziej zaangażowani w Kościele. Że chodzimy częściej nawet do kościoła, raczej się modlimy, przychodzimy na rekolekcje mimo zimna i tak dalej, i tak dalej. W czym jest problem? Faryzeusz, ten, który wtedy jest w świątyni, on jest gorliwszy niż inni faryzeusze, bo pości więcej niż potrzeba i daje 10 większą niż jest napisane, że potrzeba. On jest taki gorliwszy. A jednocześnie Pan Jezus mówi tak, On się ze mną nie spotyka. Ja się spotkałem z tym celnikiem, ale z tym faryzeuszem się nie spotkałem. W czym jest problem? Pamiętam takie kazanie. Kiedyś pojechałem do Warszawy, miałem takie spotkanie kursu Alfa, ono trwało od 8 rano do 21 chyba, więc nie miałem gdzie pójść na mszę w trakcie tego spotkania, więc szukałem mszy gdzieś rano, a przez to, że to było w takiej dziwnej części Warszawy, to musiałem zamieszkać na tę noc w hotelu, więc przyjechałem w nocy do tego hotelu, więc nie wiedziałem, czy jest jakiś kościół, więc tak jak tylko się obudziłem rano, to wyglądałem przez okno, jakaś wieża kościelna, o i mówię, jest, dobrze, to tam idę na mszę. Poszedłem na mszę o 7, no i okazuje się, jest kazanie na mszy, to się dość rzadko zdarza o 7, ale tam akurat było. I ksiądz wyszedł, ja sobie siedzę w ławce i słucham, jak ksiądz mówi. I on mówi tak, jeżeli myślisz, że jesteś sprawiedliwy, bo chodzisz w niedzielę do kościoła, a może nawet w tygodniu, jeżeli jesteś sprawiedliwy, bo posyłasz dzieci na katechezę, jeżeli myślisz, że jesteś sprawiedliwy, bo przyjmujesz księdza po kolędzie, czy właśnie czytasz pracę katolicką, jesteś zaangażowany może nawet w kościele, jeżeli myślisz, że jesteś sprawiedliwy, to Pan Jezus do ciebie nie przyszedł. Tak się zdziwiłem. Mówię, może się przejęzyczył. No ale on mówi, to Pan Jezus do ciebie nie przyszedł. Ja sobie to przełożyłem na swoje, bo miałem aktywne słuchanie. I mówię tak, no jeżeli jesteś sprawiedliwy, bo codziennie odprawiasz mszę świętą, spowiadasz, rekolekcje głosisz, jesteś zaangażowany, prawda? I słyszę, to Pan Jezus do ciebie nie przyszedł. I on dodał tylko, bo Pan Jezus, tak pisze Ewangelia, nie przyszedł do sprawiedliwych, tylko do grzeszników. I wtedy się we mnie zrodziła taka modlitwa. Mówię, Jezu, niech to wszystko, co ja robię, diabli wezmą, żebyś Ty tylko do mnie przyszedł. Sam się zdziwiłem tą modlitwą. Ale nagle zrozumiałem, że o to chodzi, że ja mogę robić te wszystkie rzeczy, pokładać w nich też nadzieję, bo włożyłem dużo pracy, dużo mojego wysiłku w to, żeby chodzić do kościoła, żeby się modlić, żeby robić te wszystkie sprawy. To mnie kosztuje, ja naprawdę się wysilam. Tak jak ten faryzeusz, jego też dużo kosztowało to, że pościł, że dawał jałmużny. Nawet mógłbym tak powiedzieć, nawiązując jeszcze do Kaina. Może ten Kain dużo więcej składał na ofiarę niż Abel. Był dużo bardziej zaangażowany niż Abel. Ale jednocześnie nie pokładał ufności w Bogu, tylko w sobie. I nie o to chodzi, że Pan Bóg jest ostatni w moim życiu, albo że Go w ogóle nie ma. Bo wystarczy, że Pan Bóg jest drugi w moim życiu. Już jest nie tak, jak trzeba. Ja pamiętam, jeden z moich braci kiedyś modlił się z taką siostrą Bridge McKenna. To jest taka siostra prorokini. I on, modlili się we dwoje i ona nagle mówi: widzę, jak idziesz z Panem Jezusem pod bardzo stromą górę i strasznie się męczysz. Tylko dlaczego on idzie drugi? Wystarczy, że Pan Jezus jest drugi. Że moja sprawiedliwość według tego, co robię, jest pierwsza. I ja już się bardzo, bardzo będę męczył. Jak dzisiaj czytamy, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeżeli nie Jezus jest na pierwszym miejscu, nigdzie nie dojdę. Nie poznam żadnej prawdy i nie doświadczę życia. I dlatego, jak ci faryzeusze dzisiaj w Ewangelii proszą: daj mi znak, to on rozkłada ręce, wzdycha w głębi serca, że nic nie rozumieją. Ja rozumiem to. Może w waszych głowach, tak jak kiedyś w mojej, pojawia się: ale to w takim razie o co chodzi? I to jest bardzo ważne pytanie rekolekcyjne, na które trzeba by sobie odpowiedzieć. Bo jak nie uchwycimy tego, to dalej nie pójdziemy ani na krok. I będziemy się bardzo starać i będziemy robić wiele rzeczy i wszystko na nic. Bo nic nie zrozumieliśmy. To jest bardzo ważna lekcja. Ale Pan Jezus jest po naszej stronie i pragnie, abyśmy to zrozumieli. I nie tylko głową, ale przede wszystkim sercem.